Ewangelia Łukasza, 18 rozdział i przeczytamy od 28 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18:28. A Piotr rzekł: oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i opływają, a ubiczowawszy zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest jak źródła wód dla łani. Pragniemy czerpać, Panie Boże, z Twoich źródeł. Dziękujemy Tobie za to, że sam nas do nich prowadzisz. Panie, łakniemy, pragniemy Twojej obecności na co dzień. I daj, aby Twoje słowo mieszkało w nas, w naszych sercach, umysłach. I posil, Panie, nas dzisiaj nim, abyśmy służyli Tobie w świętości i radości. Amen. Tydzień temu czytaliśmy o bogatym człowieku, który miał problem, żeby pójść za Jezusem, dlatego że okazało się, że koszt pójścia za Jezusem przerastał go. A tym kosztem było to, że miał sprzedać, oddać swoje majątności i pójść za Mesjaszem. Okazało się, że jednak wybrał pieniądze. Pan Jezus nie powiedział, by rozdał swoje pieniądze z powodu tego, że posiadanie pieniędzy jest złe. Złe jest przywiązanie do pieniędzy. Złe jest robienie z pieniędzy bożka. I apostoł Paweł mówi, że źródłem wszelkiego zła nie są pieniądze. Mówi, że źródłem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Czyli problem jest tu, a nie w rzeczach. I tutaj Piotr mówi, jak to czasami Piotr w Ewangeliach, skoro on, Piotr nawiązuje właściwie do tego bogatego człowieka, który nie był w stanie poświęcić wszystkiego, żeby pójść za Jezusem, mówi: ale my, oto my, Panie, opuściliśmy, co było nasze i poszliśmy za Tobą. Tak, to brzmi trochę komicznie, to brzmi troszkę jak przechwałka. Na zasadzie tamten bogaty człowiek nie potrafił rozstać się z tym, co kochał, ale my opuściliśmy nasze dotychczasowe zajęcia i poszliśmy za Tobą. Tak jakby Piotr oczekiwał: no dobra, to co dalej? Co z nami będzie? By nie powiedzieć: no to Panie, co my z tego będziemy mieli? My opuściliśmy wszystko i poszliśmy, to co dalej, co będziemy z tego mieli? On zaś rzekł do nich, Pan Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. I to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawa obietnica, ponieważ ta obietnica dotyczy żywota wiecznego w przyszłym świecie, ale czytamy, że odnosi się ta obietnica również do obecnego życia. Pan Jezus mówi tutaj o obecnym czasie, że ci, którzy opuścili najbliższych, to, co było dla nich najcenniejszego, otrzymają błogosławieństwa, które przerastają tamto już teraz, w obecnym czasie. I to nam pokazuje, to jest też, myślę, że ogromna zachęta, że naśladowanie Jezusa to nie tylko wyrzeczenia, ale to również sytość. To jest to również błogosławieństwo i radość. I na tym polega uczniostwo, że coś zostawiasz, tłuczesz bożki i grzech, które trzymasz w ręku, ale Bóg nie zostawia cię z pustymi rękoma. Tak? Daje ci chleb i wino, daje ci błogosławieństwa ponad miarę. Coś zostawiasz, ale coś otrzymujesz. I ten tekst mówi o tym, że otrzymujesz coś dużo lepszego niż miałeś. Od czegoś się odwracasz, ku czemuś się zwracasz. Porzucasz grzech, zwracasz się do Jezusa. Czyli zawsze to jest coś. Coś tracisz, coś zyskujesz. Odwracasz się od grzechu. Biblia mówi, że odwróciliśmy się od bałwanów, od grzechu. do Boga, aby służyć Bogu żywemu. 1 Tesaloniczan 1:9. Czyli Pan Jezus nie tylko nas powołuje, ale daje niesamowite błogosławieństwa, daje nam również niesamowite obietnice. Jeżeli ktoś doświadcza opuszczenia przez bliskich z powodu Ewangelii, to nie jest tak, że zostaje sam. Jezus mówi, że zostajesz otoczony nową rodziną, nowymi bliskimi. Uczeń Jezusa ma nowy dom, ma nową rodzinę, ma nową motywację, żeby służyć innym. Żeby służyć również tym, którzy zostali w Egipcie, może być, zostali w świecie. Także nie chodzi tutaj o fizyczne opuszczenie rodziny, bliskich. Chodzi o to, że wezwanie Jezusa do pójścia za Nim stoi ponad oczekiwaniami bliskich. I bywa tak oczywiście, że niekiedy chrześcijanin musi wybrać między lojalnością wobec Pana Boga, a lojalnością wobec rodzica, małżonka, syna, córki, brata czy siostry. I podążając za Jezusem, owszem, pewne drogie nam rzeczy możemy naprawdę stracić. I znam takie świadectwa, że rodzice z powodu Chrystusa odwracają się od dzieci, kiedy dzieci się nawracają do Boga. Pan Jezus nie mówi tutaj, oddziel się fizycznie od ojca i matki. W jakimś sensie oczywiście oddzielamy się fizycznie, kiedy zakładamy nową rodzinę, mamy do czynienia z fizycznym oddzieleniem. Ale nie oznacza to, tak jak czasami sekty mówią, musisz odciąć w ogóle kontakty z rodziną, nie spotykać się z rodziną, bo oni cię sprowadzają do świata. Pan Jezus mówi przecież, czcij ojca i matkę. Zarzucał faryzeuszom, że unieważniają Boże przykazania. Między innymi właśnie czcij ojca i matkę, łożąc na świątynię. Łożycie na świątynię, sądzicie, że w ten sposób możecie obejść przykazanie czcij ojca i matkę, troski o rodziców. Jezus mówi, czcij ojca i matkę, ale oddziel się od rodziny pod względem duchowości czy wartości, jeśli one odciągają cię ode mnie. Czyli duchowe więzi powinny dla nas znaczyć więcej nawet niż cielesne więzi. Woda chrztu powinna być ważniejsza od krwi. Więzy chrztu są trwalsze niż więzy krwi. Wielu może zaświadczyć, że dzięki Jezusowi zyskali więcej niż ponieśli strat wskutek tego, że odrzucili ich bliscy. Zyskujesz nową rodzinę, nową więź z Bogiem oczywiście, ale też nową rodzinę. Pamiętacie, w Księdze Rodzaju czytamy, że Pan Bóg stworzył Adama. Adam żył w pięknym otoczeniu, które dostarczało mu pod dostatkiem jedzenia. Żył w otoczeniu przyjaznych zwierząt, żył w otoczeniu przepięknych widoków, czystej wody, pięknych zachodów słońca. A mimo to Pan Bóg mówi, coś jest nie tak. I mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. No i teraz możemy zdziwić się tym stwierdzeniem, możemy zapytać, no jak to, Panie Boże, że jest sam? A Ty, Panie Boże, nie byłeś z Nim? Czy nie cieszył się Adam społecznością z Bogiem, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym? Był Synem Bożym, był częścią trynitarnej rodziny. Czego więcej Adam mógł potrzebować? Nie? Moglibyśmy oczekiwać słów, że dobrze jest człowiekowi, kiedy jest ze mną, kiedy wchodzi w społeczność ze mną, mówi Bóg. Ale takie słowa nie padły. I okazuje się, że nawet przed upadkiem człowiekowi w jakimś sensie nie wystarczała więź z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Że Bóg stworzył człowieka do czegoś więcej niż wspólnoty ze Stwórcą. Mianowicie człowiek potrzebował innych ludzi. Nie, że we wnętrzu Adama była pustka, nie tylko jak to wyraził święty Augustyn, pustka na kształt Trójcy, którą tylko Ojciec, Syn i Duch Święty mogli wypełnić, ale to była też pustka na kształt drugiego człowieka. Nie, czyli skoro Bóg jest wspólnotą trzech osób, a my jesteśmy Jego obrazem, to znaczy, że potrzebujemy wspólnotę różnych osób, ale też równych osób. Różnych, ale równych, połączonych miłością. Czyli taka wyizolowana jednostka nie może być w pełni obrazem Boga, dlatego że no, Bóg jest społecznością, dlatego człowiek potrzebuje człowieka. Nie, zostaliśmy stworzeni również dla siebie nawzajem. I zauważcie, że Bóg stworzył nas właśnie w taki sposób, żebyśmy mogli zbliżać się do Niego również przy pomocy innych ludzi. Oczywiście każdy z nas ma dostęp bezpośredni do Boga, nie potrzebujemy jakichś pośredników tutaj na ziemi. Mamy jedynego pośrednika, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu możemy zbliżać się do Boga w osobistej modlitwie, czytając osobiście Pismo Święte. Ale Bóg przemawia do nas, napomina nas i kształtuje nas, posługując się też innymi ludźmi. Bóg działa przy pomocy narzędzi, spośród których najważniejszymi są właśnie ludzie stworzeni na Boży obraz. Potrzebujemy ludzi. Ja potrzebuję was, wy potrzebujecie też braci i sióstr, żebyśmy mogli wspólnie znajdować spełnienie w społeczności wierzących. Zobaczcie też, wiele przykazań apostolskich nie miałoby sensu w innym przypadku, gdyby wystarczył mi ja, Bóg, Biblia i modlitwa, to wszystko. Wiele z listów apostolskich nie miałoby sensu. Czytamy wiele nakazów, które dotyczą życia razem w tej nowej rodzinie. Mamy się nawzajem kochać, mamy się nawzajem modlić, mamy wzajemnie nosić swoje brzemiona, mamy wzajemnie wyznawać swoje grzechy, mamy wzajemnie sobie przebaczać. I zobaczcie, wypełnienie tych przykazań jest możliwe tylko w kontekście wspólnoty, a nie w odosobnieniu. Wiele nauczania apostołów Jezusa dotyczy właśnie bycia razem, naszego życia razem, jak ma wyglądać Boża wspólnota. Że czasami musimy oduczać się tych starych schematów postępowania w starej rodzinie i uczyć życia w nowym mieście, nowej społeczności. Niebo, tak jak powiedział Jonathan Edwards, to wspólnota miłości. I to nie brak bliźnich, ale właśnie obecność bliźnich czyni niebo tym niebiańskim miejscem. Czyli chrześcijaństwo nie mówi, im dalej od ludzi, tym bliżej Boga, im dalej od ludzi, tym dalej od problemów, tym lepiej. Czyli wspólnota jest nieunikniona. Pytanie brzmi, w jakiej wspólnocie jesteś? Nie uciekniemy od wspólnoty. Nawet jeżeli ktoś pogardzi wspólnotą Kościoła, to nie ucieknie od wspólnoty. Czy jesteś we wspólnocie Chrystusa? Czy jesteś we wspólnocie Adama? Czy jesteś we wspólnocie Kościoła? Czy jesteś we wspólnocie świata? Czy jesteś we wspólnocie świętości? Czy we wspólnocie bezbożności? Czy twoją pierwszą przynależnością jest to, że jestem we wspólnocie uczniów Jezusa? Czy raczej mówisz, jestem konserwatystą, jestem liberałem, jestem kapitalistą, jestem socjalistą? Czy jesteś we wspólnocie uczniów Jezusa? Czy we wspólnocie prawicy, lewicy, psychologów, socjologów, celebrytów i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas zaistniał, przyszliśmy na świat dzięki temu, że dwoje ludzi zjednoczyło się w szczególny sposób. Tak? Czyli można powiedzieć, potrzebowaliśmy wspólnoty mężczyzny i kobiety nawet, żeby na ten świat przyjść. Potem po narodzinach umarlibyśmy, gdyby znowu ktoś nie zatroszczył się o nas. Wszystkie umiejętności społeczne też nabyliśmy dzięki innym. Także to nie jest tak, że z czasem, kiedy stajemy się dorośli, to przestajemy potrzebować innych. To nie jest tak, że jesteśmy dla siebie sterem, żeglarzem, czy sterem, żaglem i okrętem. Także Jezus mówi, że duchowe i czasami nawet fizyczne oderwanie się od jednej wspólnoty, choćby najbliższej, ale takiej, która odciąga nas od Niego, nie oznacza braku bliskich, nie oznacza braku kochających osób. Oznacza raczej nową wspólnotę. Oznacza błogosławieństwa nieba. Pamiętam, że przed nawróceniem raczej, powiedziałbym, że doskwierała mi jakiegoś tam rodzaju samotność. Byłem generalnie bardzo nieśmiały. Podejście do kogoś, zainicjowanie jakiejś rozmowy było czymś, co w ogóle przekraczało moje siły i moją odwagę. Ale pamiętam, że nawrócenie do Boga zmieniło nie tylko moje podejście do samego Boga, do grzechu, ale też do ludzi. I pamiętam, że to, co pociągało mnie w Kościele, to właśnie między innymi, nie tylko to, że mogę powiedzieć, odkryłem prawdę, Bóg mnie pociągnął ku sobie, jestem zbawiony z łaski, ale pociągała mnie wspólnota z ludźmi, którzy mają podobne pragnienia co ja. Mimo, że gdzieś tam się różnią, może słuchali innej muzyki, inaczej się ubierali, ale mieli te same pragnienia co ja, poznawania Boga, wzrastania razem. I pamiętam, że po nabożeństwach zostawałem długo jeszcze na kawie, herbacie, aż pamiętam, że tam bracia starsi nawet się odpędzić ode mnie nie mogli, że no, ty Paweł jeszcze tu jesteś? Już musimy zamykać drzwi. Ale pamiętam, że z tym wiązała się między innymi zmiana w moim życiu, że pragnąłem wspólnoty tej nowej rodziny, Bożej rodziny. Dlaczego Pan Jezus mówi, że otrzymamy daleko więcej obecnie, w tym czasie, porzucając stare wartości? Przecież chrześcijanie doświadczają problemów z powodu swojej odmienności czy wiary, ale zauważcie, że nawet problemy, które nas czekają po nawróceniu, które nas dotykają teraz, dla apostołów to był raczej powód do chluby, a nie do zmartwienia. Jeżeli problemy nas spotykają z powodu naszych zaniedbań i grzechów, no to owszem, mamy powód, żeby się martwić. Ale apostoł Paweł chlubił się ranami, które otrzymywał nie dlatego, że był jakimś masochistą, ale dlatego, że jego rany, cierpienia, prześladowania były dowodem jego wierności Chrystusowi. I napisał w liście do Rzymian na przykład 5:3. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Chlubił się z ucisków, wiedząc, że jest to dowód jego wierności Chrystusowi. 2 Koryntian 12:10. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jeszcze jeden urywek. Dzieje 5:41, kiedy czytamy o apostołach, którzy odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, sprzed oblicza Rady Żydowskiej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Cieszyli się z tego powodu. Przyjaciele albo bliscy, zdarza się, bywają niewierni. Rządzący łamią obietnice, bogactwo przychodzi i odchodzi, ale obietnice Chrystusa nigdy cię nie zawiodą. Nie, to jest jedyna pewna rzecz w tym niepewnym świecie. To jest jedyna niezmienna rzecz w tym zmieniającym się świecie. Dwa wersety z Izajasza warto porównać ze sobą. Z jednej strony Izajasza 26:3. Biblia mówi: temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo tobie zaufał. Jeżeli masz stały umysł, jeżeli trwasz przy Bogu, nie są w stanie potrząsnąć tobą wichury tego świata, Bóg mówi, zachowuje pokój, będziesz miał pokój w sobie. W kontraście do tego, inny urywek z Izajasza, czytamy 48:22, nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Nie mają pokoju bezbożni. Możesz mieć wszelkie bogactwa tego świata, ale one nie dadzą ci trwałego pokoju. I druga część tego tekstu to jest zapowiedź krzyża. Pan Jezus mówi, że oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym, wydadzą Go bowiem poganą i wyśmieją, zelżą i obrwają, a ubiczowawszy zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. Czyli zauważcie, że w krzyżu nie było niczego, czego Pan Jezus nie przewidział, czym był zaskoczony. Ale możemy powiedzieć, że krzyż to nie było tylko coś, co Pan Jezus przewidział. Po to przyszedł, żeby ponieść krzyż, umrzeć na krzyżu. Czyli Pan Jezus żył ze świadomością krzyża. I to jest niesamowite, że ten spokój naszego Pana w obliczu śmierci, o której wiedział, że go czeka i wiedział, w jaki sposób go czeka, to jest niesamowita zachęta. Nie? To jest coś, co powinno też nam towarzyszyć całe życie. Człowiek, który wierzy w Jezusa, nie ma powodu do lęku przed śmiercią. Gdzieś przeczytałem ostatnią modlitwę, fragment modlitwy celtyckiej, która brzmi w ten sposób. Trzy są obrazy wytchnienia. Sługa zrzucający z grzbietu ładunek, wędrowiec zrzucający obuwie, dobry człowiek witający swą śmierć. Pan Jezus mówi, że Syn Człowieczy nie tylko umrze, ale zmartwychwstanie. Czyli Pan Jezus żył ze świadomością nie tylko krzyża, ale tego, że powstanie z martwych. I naśladowanie Jezusa oznacza właśnie tego typu życie. Życie w pokoju, w obliczu śmierci, która cię czeka, o ile Pan nie wróci wcześniej, śmierci, która na pewno nadejdzie, ale oznacza tak naprawdę też życie w nadziei i radości, ponieważ zmartwychwstaniemy. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, w którym był Pan Jezus wypowiadając te słowa. Czyli jesteśmy przed naszą śmiercią i przed naszym zmartwychwstaniem. I możemy spojrzeć na naszą śmierć i przyszłe zmartwychwstanie tak jak nasz Pan w tym tekście. Bez lęku, bez bojaźni, bo On przeszedł tą drogę. I ciekawe, że uczniom było ciężko zrozumieć to. Czytamy, że nie pojęli tego, nie wiedzieli, co chodzi. Ciężko było zrozumieć zapowiedź śmierci. To było coś, czego nawet dzisiaj nie potrafi pojąć świat. Ale nawet uczniowie nie potrafili tego pojąć. Czytamy, że oni nic nie rozumieli z tego i było to słowo zakryte przed nimi. Nie wiedzieli, co mówiono. Czyli zastępcza śmierć Jezusa na krzyżu, była, jest i pewnie będzie do końca świata takim kamieniem obrazy. Uczniom nie mieściło się w głowie, że Mesjasz może być odrzucony przez swoich, wydany poganom, ubiczowany, ukrzyżowany. No i to samo się dzieje dzisiaj. Mnóstwo zabobonów, fałszu, niewiary na temat ofiary Jezusa. Nawet dzisiaj, kiedy mówimy Syn Boży, już nie mówimy, że umrze za grzech i zostanie odrzucony, że to się stało. Mówimy, to się stało. Macie dowód, mamy świadectwo Pisma, ale reakcja jest ta sama. Bóg ubiczowany, Bóg na krzyżu, umiera. Jak to możliwe? I kończymy zwykle, ludzie w świecie kończą z pomniejszaniem ofiary Chrystusa na różne sposoby. Jedni sądzą, że ofiara Jezusa, owszem, może miała miejsce, może miała wielkie znaczenie dla naszego zbawienia, ale nie była wystarczająca. I dodają, że Jezus tak naprawdę nikogo skutecznie nie zbawił, ale jedynie umożliwił nam zbawienie. I aby to zbawienie było dla nas skuteczne, musimy dodać do Jego dzieła naszą wiarę, naszą pobożność, nasze uczynki, żebyśmy byli zbawieni. Czyli krzyż to za mało. Aby krzyż był skuteczny, ja muszę współpracować z Panem Bogiem. Jezus zrobił 50%, drugie 50% ja muszę. Jezus zrobił może 95%, ale te 5% wciąż ja muszę. To jest pomniejszanie ofiary Jezusa. Inni mówią, śmierć Jezusa owszem, ale to był wypadek przy pracy. Czyli Jezus tak naprawdę nie przyszedł, żeby umierać, ale po to, żeby długo żyć, objawić nam wolę Ojca. Jego śmierć owszem była przewidziana przez Boga, bo przecież Bóg wie wszystko, ale to nie jest tak, że śmierć Jezusa była zaplanowana przez Boga. Ja spotkałem takich ludzi, którzy w ten sposób wierzą. Mówili, że zbawienie nie przychodzi przez śmierć, przez krew Jezusa, ale przychodzi po prostu przez naszą wiarę, pragnienie naśladowania uczynków Jezusa. Jeszcze inni mówią, że ofiara Jezusa ma wzbudzić w nas żałość, litość. Tak? Ludzie czasami płaczą nad cierpieniem Jezusa, płaczą w czasie kazań na temat krzyża, ale odchodzą, może być od krzyża, sprzed oblicza krzyża, nieprzemienieni. Krzyż wzbudza w nich żałość, a nie nawrócenie. Och, jaki biedny, cierpiący Pan Jezus. Och, jak został ubiczowany, jak cierpiał. Ale Biblia mówi, że nie jesteśmy zbawieni przez współczucie, przez litość, ale przez wiarę. Czyli patrząc na krzyż, musisz widzieć nie biednego, ukrzyżowanego Jezusa, ale siebie, swój grzech i swoją wolność. Zwycięstwo Boga, a nie porażkę. Jeszcze inni mówią, śmierć Jezusa była śmiercią zwykłego człowieka. Tak, nic tu duchowego nie było, nie było tu nic nadprzyrodzonego. Ot, umarł po prostu moralny, niewinny człowiek, niesłusznie skazany. Nic więcej. W historii wielu było takich niewinnych męczenników. Socynianie mówili, że Syn Boży umarł, żeby zostawić nam przykład zapierania się siebie. I nic więcej. I owszem, mamy nieść krzyż, mamy naśladować Chrystusa, ale to jest zdecydowanie za mało. Także Pan Jezus przypowiedział coś, co w zamierzeniu Żydów tak naprawdę miało się dziać potajemnie. Tak? Pamiętacie, wydanie Jezusa na śmierć działo się w nocy, gdy ludzie, którzy wiwatowali w niedzielę palmową, już spali. Większość legła w sen. Ale dla Boga wszystko było jawne. Tak? Jezus wiedział, co się wydarzy. To oznacza, że żaden grzech, który popełniamy, nie jest popełniany potajemnie. Ludzie może nie widzą, Ale Bóg widzi i prędzej czy później będziemy żądzić to, co siejemy. Ciekawe też jest to, że Żydzi, którzy całą swoją religię opierali przecież na pismach zapowiadających Mesjasza, ukrzyżowali Mesjasza. Ciekawe jest to, że uczniowie, którzy czekali na Mesjasza i rozpoznali nawet w Jezusie Mesjasza, nie rozumieli, że Mesjasz musi być odrzucony i ukrzyżowany. To jest też ciekawe i myślę, że to jest też ważna lekcja dla nas. Oni czytali Pismo, zobaczcie, czytali Pismo, które mówiło o Chrystusie w każdej części Starego Testamentu, ale nie rozpoznali Mesjasza. Zastosowanie dla nas jest takie, że nie czytaj Biblii jako książki o Bogu. Czytaj Biblię jako książkę czy słowo od Boga. Przez słowa Pisma On mówi do ciebie i On objawia ci Chrystusa. Żydzi czytali Pisma, ale nie słyszeli i nie widzieli w nich Chrystusa. Jezus mówi w Ewangelii Jana 5,39: badacie Pisma, mówi do uczonych w Piśmie, badacie Pismo, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Tak, badacie Pisma, rozpisujecie tutaj, rozkładacie na części pierwsze tekst Pisma Świętego. Może studiujecie w szkołach rabinicznych tekst Pisma Świętego, ale macie zasłonę na oczach, tak jak mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian 3,14. Lecz ich umysły otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta, a Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Czyli ta zasłona, która oddzielała miejsce najświętsze od obecności wierzących, ona została rozdzielona od góry do dołu. Była to Boża inicjatywa. Każdy wierzący ma dostęp do miejsca najświętszego, ale Paweł mówi tutaj, że Żydzi, którzy czytają Pismo, mają zasłonę przed oczami. I ta zasłona nie pozwala im dostrzec Chrystusa, na przykład w Pismach Mojżesza. Zasłona leży w ich sercu, przed ich oczami, tak iż są ślepi i głusi na Boży głos. Jezus mówi, że powodem Jego wędrówki do Jerozolimy jest to, że Syn Człowieczy będzie zabity przez pogan, ale zmartwychwstanie trzeciego dnia. I to było coś, czego nie mogli uczniowie pojąć, zrozumieć, wyobrazić sobie. Nie sądzili, że Pan Jezus mówi to literalnie. Trzy zapowiedzi. Cierpienie, śmierć, zmartwychwstanie. Nie rozumieli tego, ale co najważniejsze, oni tego nie rozumieli, ale poszli za Mesjaszem. To jest też dla nas duża zachęta. Nie wszystko pojmowali, ale ufali, że Mistrz ich poprowadzi. Owszem, byli chwiejni, byli słabi, byli strachliwi, opuścili Go w godzinie próby, ale poszli za Nim. Nie wiedzieli, co mówiono, bo nie wiedzieli, z czym łączy się śmierć i zmartwychwstanie. Nie wiedzieli, z czym łączy się śmierć i zmartwychwstanie. To też pokazuje, że poza wiarą w Chrystusa nie ma prawdziwego poznania. Zobaczcie, że ten, kto odrzuca prawdę o dziele Jezusa, odbiera sobie możliwość wiedzy nie tylko o Jezusie, ale też w wielu innych sferach. Skąd wziął się ten świat? Po co my żyjemy? Dokąd zmierzamy? Jak ten świat działa? Jaki jest sens wielu rzeczy, które robimy w tym świecie? Poza kontekstem wiary w dzieło Jezusa, w Pismo Święte, odbieramy sobie możliwość poznania świata w różnych innych sferach. Uczniowie nie rozumieli przed tymi wydarzeniami, jakie jest ich znaczenie, ale zauważcie, że po zmartwychwstaniu uwierzyli i stali się innymi ludźmi. Ich wiara poprowadziła ich nie tylko do zbawienia, ale poprowadziła ich też do poznania, do odwagi. Podsumowując, trzy rzeczy na koniec. Po pierwsze, chrześcijanin jest wezwany, żeby być częścią wspólnoty. Żeby być żyjącym przykładem świata, który nadejdzie. Jakiego świata? Takiego, w którym nie będzie śmierci, krzyku, grzechu, gniewu i tak dalej. Czyli ukazuj już teraz w swoim życiu, jak ten świat ma wyglądać. Żeby ludzie, widząc ciebie, zatęsknili do tego przyszłego świata, o którym Biblia mówi, o którym my też mówimy. Biblia mówi o nowym Jeruzalem zstępującym z nieba, ale już teraz jesteśmy powołani do tego, żeby budować to nowe miasto, to nowe Boże polis, społeczność ludzi zjednoczonych wokół Chrystusa i Jego Słowa. Od tego się zaczyna życie Kościoła. Kościół ma budować tą nową wspólnotę w świecie, opartą na prawdach Ewangelii. Po drugie, coś opuszczamy, ale Bóg nie zostawia nas z niczym. Opuszczając świat, tak naprawdę nie tracimy. Owszem, tracimy może świat, jego wartości, ale zyskujemy życie, zyskujemy piękno i wspólnotę nowego świata, nowej rodziny. Jeżeli pragniesz zbawienia swojej rodziny, która pozostaje jeszcze, może być w starym świecie, musisz postawić Jezusa ponad rodziną. Wtedy zyskasz rodzinę. Jeżeli rodzinę postawisz ponad Jezusem, to stracisz i rodzinę, i radość nowego życia. I trzecia rzecz. Cierpienie, odrzucenie i śmierć nie spowodowały, że Jezus zamknął się w sobie i zaprzestał misji. Świadomość tego, że Jezus zostanie odrzucony przez swoich, ukrzyżowany, zabity, nie spowodowały, że opuścił ręce i się załamał. Wiedział, że po 3 dniach zmartwychwstanie. I to jest dla nas też ogromna zachęta. Naśladuj Go w tym. Naśladuj Go w nadziei, w życiu, w pokoju, mimo śmierci, która nas czeka. Mimo przeciwności, które nas czekają. On obiecał, że czeka nas też odrzucenie. Krzyż, może nie w dosłownym sensie, ale przeciwności. Ale one nie są końcem. Idź odważnie naprzód, naśladując swojego mistrza. I na koniec werset z Galacjan. Galacjan 6,14. Tym wersetem zakończymy. Galacjan 6,14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Panie, Twoje przykazanie daje rozum i znać Ciebie, to życie wieczne. I dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam się poznać poprzez Twoje Słowo. I pragniemy, aby ono przemieniało nas, aby usuwało ciemność, grzech, nieposłuszeństwo. Przenikaj nas, Panie, światłem Twojego Słowa, abyśmy we wszystkim upodobniali się do Jezusa, abyśmy żyli we wspólnocie, będąc tymi żywymi członkami ciała, aby nikt z nas nie był nieużyteczny w Twoim Królestwie. Prosimy Cię o to przez imię naszego Króla, Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Zaśpiewajmy.